audycji Cisza w Eterze. Wracamy do rozmowy z Katarzyną i Wojciechem Szymańskimi, założycielami Fundacji Muchobohaterowie, fundacji inspirowanej historią tej właśnie rodziny państwa Szymańskich, którzy są rodzicami Danusi i rocznego Witka, który mierzy się z mukowiscydozą. Bardzo dotknęły mnie słowa państwa przed kilkunastoma minutami o tym, że jest to choroba, której na pierwszy rzut oka nie widać. Po chorym nie widać, że może mierzyć się z śmiertelną chorobą, tak jak też państwo wspomnieli w Polsce. No niestety perspektywa życia osób, które chorują na mukowiscydozę, to średnia wieku 24 lata. Jak w takim razie rozpoznać mukowiscydozę u tak małego dziecka? Bo podejrzewam, że im szybciej postawiona diagnoza, tym lepiej. Ale jak można zauważyć, że z noworodkiem coś się dzieje? Czy w Państwa przypadku zauważyli to lekarze, czy jednak Państwo zauważyli jakieś objawy, które wzbudziły podejrzenia?
Około 1/3 noworodków z mukowiscydozą ma problem z jelitami przy urodzeniu. Po prostu te dzieci nie mogą się wypróżnić. I jest to taka pierwszy moment, w którym no, środowisko lekarskie może się zastanowić, czy to czasem nie jest mukowiscydoza. Ale od 2006 roku są robione w Polsce badania przesiewowe, czyli każde dziecko nowonarodzone ma pobieraną krew z piętki. Ta krew wędruje do laboratorium i po około miesiącu są wyniki z tych badań. I jeżeli nie dostanie się telefonu, to znaczy, że wszystko z dzieckiem dobrze, a jeżeli telefon się dostanie, to prawdopodobnie będzie trzeba zobaczyć, czy dziecko nie ma którejś z chorób, które są w tych badaniach przesiewowych badane. No i my właśnie po miesiącu od urodzenia się Witusia, bo on nie znalazł się w tej grupie dzieci, które miały tą niedrożność jelit. Wręcz wszystko było wzorowo. Urodził się, to otrzymał 10/10 punktów w skali Apgar. Nie miał żółtaczki w ogóle, a to też jest jedno ze wskazań w mukowiscydozie, że żółtaczka się przedłuża. On nic z tego nie miał. Natomiast po miesiącu dostaliśmy telefon, że zapraszają nas, w cudzysłowie, zapraszają oczywiście do poradni mukowiscydozy, ponieważ jest podejrzenie choroby u naszego dziecka. I w celu dalszej diagnostyki, wykonania dalszych badań, które potwierdzą bądź wykluczą chorobę.
To jest wielki sukces polskiego państwa, że mukowiscydoza jest również wśród jednostek chorobowych, które są wykrywane w ramach badań przesiewowych. To daje bardzo dużą szansę rodzicom, którym urodzi się dziecko właśnie z tą chorobą, ponieważ podstawą jest to, aby jak najszybciej zacząć profilaktycznie stosować wszelkie zabiegi, które w mukowiscydozie są ważne, czyli fizjoterapia oddechowa, o której wspomniałem, czy też odpowiednie suplementacja właśnie soli, enzymów, po to, żeby dziecko dobrze przyswajało tłuszcze. To jest bardzo ważne i bardzo się z tego cieszymy. Mimo że ten telefon był dla nas trudny, to dzięki wczesnej diagnozie mamy szansę na to, żeby do maksimum wykorzystać możliwości, które daje współczesna medycyna.
Co spowodował ten telefon i jak bardzo zmieniło się państwa życie od momentu tego pierwszego telefonu i też od momentu postawienia już oficjalnie diagnozy? Z jaką rzeczywistością spotkali się państwo i czego musieli się państwo też nauczyć od tego czasu?
Jak otrzymuje się taki telefon, to naturalne jest, że pierwsze, co człowiek robi, to zaczyna szukać cokolwiek o tej chorobie, bo sama nazwa w ogóle jest trudna do wymówienia. Pierwsze, z czym na przykład mi się skojarzyła nazwa choroby, to jakaś alergia pokarmowa, co to może być. Kiedy pojechaliśmy do poradni mukowiscydozy, to okazało się, że tam już nawet były pełne badania genetyczne, że Witek ma dwie znane mutacje mukowiscydozy. Tych mutacji jest bardzo dużo, ale akurat u Witka szczęście w nieszczęściu one są znane. Więc no, diagnoza choroby jak nic, plus dodatkowo jeszcze miał wykonane testy potowe, które ostatecznie potwierdziły, że jest chory. Chorzy na mukowiscydozę dużo bardziej pocą się niż normalne, zdrowe osoby. W związku z tym Wituś też musi mieć suplementowaną sól, żeby się nie odwodnił. I
pytała pani o codzienność. Tak na początku to był strach, emocje związane z niepewnością. To oczywiste, że coś, co jest niepoznane, budzi w nas duży lęk. Później staraliśmy się zgłębiać wiedzę, doszkalać się. To jest bardzo też istotne w tej chorobie, ponieważ rodzic tak naprawdę pełni wiele ról społecznych. To znaczy musi być po części pielęgniarką, która opiekuje się swoim dzieckiem. Musi być po części dietetykiem i starać się w sposób odpowiedni suplementować nie tylko leki, ale również pożywienie. Bo to jest bardzo ważne u chorych, aby zachowywać odpowiednie proporcje tego, co chory je. Musi być także fizjoterapeutą. I tutaj szczególnie z tą rolą wiążą się codzienne zabiegi, które, tak jak już wcześniej wspomniałem, zajmują przynajmniej 2 godziny dziennie. I to jest taka perspektywa, w której jako rodzicom zawsze nam jest ciężko znaleźć ten czas wolny, a tutaj go trzeba jeszcze wygospodarować dzień w dzień, trochę czasu, jeżeli dziecko nie ma infekcji, a jeżeli ma, to już jest to troszeczkę, kolokwialnie mówiąc, jazda bez trzymanki, ponieważ całe życie jest w tym momencie podporządkowane chorobie, tym, żeby zwalczyć ten stan infekcji. Też dla nas, poza tymi emocjami związanymi z niepoznanym, tak naprawdę to była taki dysonans poznawczy, życie, w którym to my staraliśmy się pomagać innym, bo to też było w ogóle chichotem losu, że dzień przed diagnozą nieuleczalnej choroby naszego syna, my kończyliśmy zbiórkę na rzecz innych osób chorych i ich rodzin z niepełnosprawnościami. Także los nas doświadczył bardzo ciekawie, ale zmierzam do tego, że to było dla nas dziwne uczucie, kiedy my pomagaliśmy innym, a teraz okazuje się, że to nasz syn wymaga pomocy, bo bez pewnego społecznego zrozumienia dla problemów chorych, no pewnych rzeczy nie rozwiążemy sami jako rodzice. Czasem, kiedy moja żona trafia do szpitala, ja muszę pracować w tej chwili jako jedyny żywiciel rodziny. Ktoś musi nam pomóc, żeby zaopiekować się naszymi dziećmi. Tak, tego może nie być widać z zewnątrz, ale tak jest. Czasem potrzebujemy wytchnąć od tej codzienności. Dobrze, żeby ktoś znał perspektywę chorego, chociażby umiał podać mu enzym do posiłku. To jest wiele takich wyzwań, które na zachodzie czasem jest rozwiązanych systemowo. Natomiast czasem lepiej, czasem gorzej u nas sobie z nimi radzimy. W każdym razie obciąża to społecznie nie tylko czy chorego, czy jego najbliższych, ale tak naprawdę rozlewa się ten problem na całe społeczeństwo. Jak wracaliśmy do domu ze szpitala, to też tak w kontekście odpowiedzi na pani pytanie, jak nasze życie się zmieniło. My na początku się zastanawialiśmy, co to oznacza unikanie infekcji. Bo lekarze wręcz odczuliśmy takie wrażenie, że chcieliby z troski o nasze dziecko zamknąć nas w pewnej bańce, gdzie będziemy unikać wszelkich drobnoustrojów. Natomiast my zaczęliśmy się zastanawiać, czy to jest możliwe, do jakiego stopnia mamy ograniczyć nasze kontakty z innymi ludźmi. Tak, żeby kolokwialnie mówiąc nie zwariować. I pojawia się takie wyzwanie, gdzie postawić te granice, kiedy, w jaki sposób, w kulturalny, właściwy sposób pytać ludzi o to, czy
mają katar.
Czy mają katar, tak? Coś, co dla przeciętnego człowieka jest niczym nieznaczącą infekcją, dla nas jest czymś, co stanowi zagrożenie. Więc można by odczuć takie wrażenie, że ono czyha na każdym rogu. Oczywiście taką perspektywę rodzic musi przepracować i musi zrozumieć, co jest najlepsze dla jego dziecka i dla niego samego. Więc my musieliśmy przemodelować troszkę sposób, w jaki my też tutaj może dopełnię, że raczej byliśmy osobami, które nie stronią od kontaktów społecznych. Także to było dla nas duże wyzwanie, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Do dzisiaj mamy takie spotkania, które przekładamy z tygodnia na tydzień, ponieważ nasze dzieci są wciąż chore i już nam jest głupio, mówiąc wprost. Ale niestety czasem choroba wymaga takich rzeczy, które z pozoru mogą się wydawać no, nietrudne. Zresztą sama choroba. Kto mógłby sobie wymysłowić to, że ten katar, który ma nasze dziecko, ta drobna infekcja, która nie wygląda w pierwszej fazie choroby na strasznie wymagającą, że to w praktyce skraca życie naszemu dziecku. My widzimy, obserwujemy środowisko, w którym się znajdujemy, środowisko chorych, które jest relatywnie niewielkie, no bo 2000 chorych, ich rodziny, choroba rzadka, ale obserwujemy, jak wiele dramatów ludzkich się dzieje, i my wiemy, że ten katar, ta infekcja, coś, co z pozoru wygląda na zewnątrz niewinnie, jest czymś, co faktycznie od środka psuje organizmy naszych dzieci, naszych córek, naszych bliskich, naszych czasem również chorzy na mukowiscydozę mają swoje dzieci. Co prawda mukowiscydozie jest problem najczęściej z układem rozrodczym, ale zdarza się również tak, że chorzy mają swoje dzieci. I na przykład my jako rodzice, patrząc na tą perspektywę młodych rodziców, którzy mają dzieci i te dzieci obserwują dramat swoich rodziców, no patrzymy z pełnym emocji przejęciem. Także na pewno w perspektywie naszego spojrzenia na codzienność zmieniło się sporo.
Jest dużo, dużo, myślę, że obaw, lęku, niepokoju może budzić to, o czym Państwo opowiadają, no bo historia jest rzeczywiście bardzo dużym wyzwaniem rzuconym od losu, ale ja w tym wszystkim też powiem szczerze, że słyszę dużo, dużo też takiego dobra i nadziei. Chociażby sama przyznam szczerze, że jestem trochę zaskoczona no właśnie faktem tego, nigdy nie myślałam o osobach chorych na mukowiscydozę jako osobach, które rzeczywiście mają w sobie na tyle siły, żeby założyć własną rodzinę i żeby pomimo tych przeciwności po prostu korzystać z tego życia w pełni. Zastanawia mnie to, czy są może jakieś historie, relacje, może właśnie relacje, które udało się Państwu zawiązać w przeciągu tego ostatniego roku, które są taką swojego rodzaju inspiracją i motywacją do tego, żeby robić coś więcej, żeby starać się pozytywnie patrzeć na każdy kolejny dzień i znajdować tę siłę, bo rozumiem, że na pewno rodzina przede wszystkim jest tą siłą, ale na pewno też ważnym wsparciem są osoby z zewnątrz. Czy takie osoby pojawiły się w przeciągu ostatniego roku?
Ja patrzę przez pryzmat ostatniego roku na środowisko, w którym się znajduję, jako na środowisko, w którym jest pełno ludzi, wśród których jest naprawdę dużo inspirujących osób i nie musimy nawet spoglądać poza te środowisko. Już ono samo dostarcza nam wzorców, które pozwalają na myślenie, róbcie to, co robicie, działajcie dla innych, bo wzór postawiły wam pewne osoby, które no, zmieniły postać tej choroby, bo dzięki wysiłkowi rodziców, lekarzy, darczyńców, którzy wspierali chorych, dziesiątek osób, które również opiekowały się chorymi, ta choroba ma szansę na zamianę w chorobę przewlekłą. To dzięki organizacjom pacjenckich z zagranicy powstały badania nad pierwszymi lekami przyczynowymi. Coś, co określane jest mianem cudu w medycynie. Nikt chyba nie marzył o tym, żeby mukowiscydoza stała się chorobą przewlekłą. A to może się właśnie stać w najbliższym czasie dla większości chorych.
Ja wspomniałam, że mukowiscydoza jest najczęstszą chorobą wśród najrzadszych i to w tym całym smutku, bólu związanego z tym, że dziecko jest chore, jest naszym plusem, można powiedzieć. Dlatego, że producentom, którzy robią leki, opłaca się po prostu pracować nad lekiem na mukowiscydozę. Więc no tutaj jest jakaś taka nasza nadzieja na pewno, ale pytała Pani o inspirujące historie.
Tak, i jeśli chodzi o inspirujące historie, to ja mogę powiedzieć o jednej osobie, która jest dla mnie bardzo inspirująca. To pani Dorota Hedwig, mama Igi, która... Iga zmarła w wieku 22 lat. Iga była pierwszą Polką, która miała przeszczepione płuca. Niesamowita historia walki mamy o swoją córkę. Mamy, która przez kilkanaście lat działała w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą, jednej z organizacji pacjenckich. I mama Igi poza zbudowaniem społeczności wokół naszego środowiska chorych, przez lata niestrudzenie walczyła o to, żeby nasze dzieci mogły mieć takie warunki leczenia, jak mają dzieci za granicą, żeby nasze dzieci mogły mieć przeszczepiane płuca, co nie jest metodą leczenia mukowiscydozy, o czym słuchacze mogą nie wiedzieć, ponieważ to nie eliminuje choroby, ale jest jednak szansą na ratowanie życia, które już jest zmierza ku końcowi. Więc historia pani Doroty, inspirująca historia mamy, która przez kilkanaście lat walczyła o swoje dzieci, dla mnie i myślę, że również dla mojej żony, kiwa głową, że tak, jest szalenie inspirująca. To dało podstawę temu, żeby tak naprawdę o mukowiscydozie było trochę więcej słychać. Myślę, że te kilkanaście lat pracy pani Doroty w towarzystwie było czasem, kiedy o mukowiscydozie mogło usłyszeć wiele osób.
Zresztą pani Dorota po śmierci córki wydała piękną książkę pod tytułem Moje życie jest cudem. Pamiętam, że jak czytaliśmy, no wzruszająca to była treść. Tak.
Ale jest także więcej osób, którym moglibyśmy podziękować, bo chyba takie słowo powinno paść od rodziców, którzy w cudzysłowie w spadku po pracy wielu ludzi, lekarzy, społeczników, ale właśnie także rodziców otrzymali w spadku właśnie badania przesiewowe, właśnie to, że dzięki nim bardzo szybko wiedzą o diagnozie swojego dziecka i mogą działać. Otrzymali także wsparcie wielu innych organizacji pozarządowych, które na starcie przekazują nam rzetelną wiedzę.
Na przykład my mieszkamy w Gdańsku, ale dzięki wsparciu i walce, można powiedzieć, rodziców w poprzednich latach, dla naszego Witusia, dla chorych obecnie są dostępne w Gdańsku izolatki. Cały oddział mukowiscydozy. Chorzy muszą przebywać w izolatkach, kiedy są w szpitalu. No, taki oddział już jest. To no, dużo pracy, pukanie od drzwi do drzwi rodziców, no bo wiadomo, powstanie takiego oddziału to są koszty, to są duże pieniądze. Także no, my dostaliśmy dużo dobrego.
Jak wiadomo, potrzeb jest wiele w naszym społeczeństwie. Mukowiscydoza nie jest jedyną jednostką chorobową, która trawi nasze społeczeństwo i która jest problematyczna, ale my chcemy zwracać na nią uwagę przez fakt tego, że jest chorobą rzadką, a tym mniejszością, tym, których nie ma więcej, jest trudniej. Dlatego też krzyczymy, gdzie możemy, mówimy o tym trudnym słowie. To słowo było dla nas bardzo trudne w pierwszym momencie, właśnie mukowiscydoza, ale chyba jest o co walczyć, ponieważ dzięki naprawdę dużemu postępowi medycyny jako społeczeństwo radzimy sobie z coraz większą ilością jednostek chorobowych. I patrząc szerzej również na inne choroby rzadkie, ja mam wielką nadzieję, że jako społeczeństwo będziemy w stanie zawalczyć również o tych inne, niewinne istoty. W chorobach rzadkich jest tak, że 30% chorych umiera do 5 roku życia. I moim marzeniem jest to, żebyśmy zaczęli mówić o tych chorobach i myśleć w sposób systemowy. W jaki sposób wspierać leczenie takich osób? W jaki sposób poprawiać warunki dla firm farmaceutycznych, które mogą tworzyć nowe, innowacyjne leki? I mnóstwo innych rzeczy, które pozwolą, żeby również choroby rzadkie stały się języczkiem uwagi w naszym społeczeństwie.
I właśnie po to też jest ta nasza dzisiejsza rozmowa, ta dzisiejsza audycja, żeby uświadamiać i żeby zwracać uwagę dzisiaj na sytuację osób chorych na mukowiscydozę. I też tak sobie myślę, słuchając o tych inspiracjach, to myślę, że to jest po prostu kwestia czasu i niebawem mam nadzieję, że jak najmniej będzie takich rozmów, ale że gdzieś w rozmowach z innymi rodzicami, innymi rodzinami, których dotyka temat mukowiscydozy, będą wymieniać Fundację Mukobohaterowie jako jedną z tych, która pomogła oswoić się z tą rzeczywistością. Jeszcze do tej kwestii myślę, że będziemy mogli się odnieść, ale to w drugiej godzinie audycji, ponieważ powoli dochodzi godzina 23. Musimy na razie zrobić miejsce na serwis informacyjny, ale do rozmowy z Katarzyną i Wojciechem Szymańskimi powrócimy w drugiej godzinie audycji. Zostańcie z nami.